Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Chcę porozmawiać o zbrodni w Piaśnicy. Kiedyś jedną z audycji poświęciliśmy temu, co działo się jesienią 1939 roku na Pomorzu, czyli takiej z jednej strony masowej represji, która zresztą organizowana często była przez niemieckich sąsiadów, polskich sąsiadów, ale też i o jednak wielkiej, zorganizowanej kampanii, która doprowadziła do śmierci tysięcy Polaków mieszkających na Pomorzu i wysiedlenia też ogromnej części ludności, na przykład Gdyni. Jak pan patrzy na zbrodnię w Piaśnicy, to jest coś, co naziści, i teraz pytanie, z Berlina czy Gdańska planowali znacznie wcześniej?
I z Berlina, i z Gdańska. W przypadku niektórych aspektów zbrodni piaśnickiej mamy sygnały wskazujące, że planowano to od przełomu sierpnia, września. Tu mam na myśli przede wszystkim wykorzystanie tych terenów, czy terenów Pomorza jako miejsca przekazania, wywiezienia Niemców chorych nerwowo i psychicznie z zakładów na terenie prowincji Pomern. Natomiast też z kolei, gdy mówimy o polskiej elicie społecznej, urzędniczej, funkcjonariuszach państwowych, absolutnie nie możemy zapominać o przygotowywanych przez długi okres listach proskrypcyjnych, które tworzono w Niemczech, na terenie Rzeszy, na terenie Wolnego Miasta Gdańska, dzięki informacjom zbieranym przez niemieckie służby specjalne, ale też dzięki informacjom, które napływały od przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Mam tu na myśli hitlerowskich przedstawicieli tej mniejszości, bo nie wszystkich, tak?
Ale czy pana zdaniem to jest trochę tak, że ci przedstawiciele po prostu mieli swoje porachunki z Polakami i dlatego to robili? Czy też, mówiąc najkrócej, wojna uruchomiła jakąś sprężynę w nazistowskim systemie, która już była wbudowana w ten system? Bo jeśli patrzymy na historię zbrodni w nazistowskich Niemczech, to odnoszę wrażenie, że ona zyskuje dynamikę na kolejnych otwieranych konfliktach. Przypomnijmy, że pewne granice przekraczane są po 1939 roku, znaczy po wrześniu 1939 roku. Wspomniał pan o dokonaniu zagłady osób psychicznie chorych z niemieckich domów opieki, którzy stali się jednym z celów tej nowej eugenicznej polityki III Rzeszy. Przypomnijmy, że sprawa z kolei Żydów zyskuje jakby na aktualności zagłady Żydów w momencie, kiedy rozpoczyna się inwazja na Związek Sowiecki.
Panie redaktorze, zmiana reżimu w każdych warunkach, w każdym momencie wiąże się z pewną akcją odwetową. To, co nastąpiło po 1 września 1939 roku, czy skoro pan wspomniał, po 22 czerwca 1941 roku, to są działania bez precedensu w dziejach Polski, w dziejach Europy, bo uderzenie punktowe w znane osoby poprzedniego reżimu, czy funkcjonariuszy, czy w urzędników, to w zasadzie występuje zawsze. Ale przystąpienie do planu zmiany etnicznej, rasowej, religijnej, fizjonomii społeczeństwa na danym obszarze, tego po prostu, czy to Pomorze Gdańskie i Kujawy, czy inny obszar Polski, tego nie znały w dziejach. Nawet gdybyśmy mieli sięgnąć do zniknięcia pewnych grup, jak chociażby plemion pruskich w XIII wieku, to się działo inaczej, długotrwało i jak gdyby pośrednio. Natomiast ten plan rewolucyjnej zmiany struktury etnicznej na terenach, które miały, jak w Berlinie zaprojektowano, wrócić do niemieckiej macierzy, to był plan bez precedensu i jednak przyjęty wcześniej, gdzie wyznaczono rolę, gdzie nastąpiło mianowanie ludzi do przeprowadzenia tego planu, powołanie struktur, a więc nie było tu elementu przypadkowości. Pomorze, Gdańskie, o którym teraz mówimy, miało się stać po raz pierwszy w dziejach stuprocentowo niemieckie, więc i deportacje, o których pan wspominał, i masowe mordy, i izolowanie osób uznanych za niebezpieczne, czy to w więzieniach, czy w obozach dla jeńców cywilnych, mam na myśli obóz Sztutow, późniejszy obóz koncentracyjny Sztutow, to wszystko to są elementy tego samego planu stworzenia niemieckiego regionu Pomerelen, ujętego w granicach jednostki administracyjnej okręgu Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie.
Wspomniał pan, że to jest jednak Berlin, bo ja przypomnę, że jak patrzymy często na historię III Rzeszy, to trudno nam jest pewne mechanizmy często odtworzyć, dlatego że państwo nazistowskie miało taką dość przedziwną strukturę, w której często na przykład ta struktura, nie wiem, dotychczasowego rządzenia jakby to powiedzieć, zyskiwała jakby alternatywną strukturę na przykład w postaci tej nowej nazistowskiej władzy, czy to partyjnej, czy to tej związanej z resortami siłowymi, czy też właśnie przede wszystkim z tymi strukturami NSDAP, które stanowiły bazę często dla takich właśnie, no nazwijmy je eufemistycznie, rewolucyjnych zmian.
Ależ mamy do czynienia z ludźmi, którzy uważali się za narodowych rewolucjonistów. NSDAP była partią rewolucyjną. Naziści na Pomorzu, którzy funkcjonowali przez kilka lat pod kamuflażem tak zwanej partii młodoniemieckiej, z głęboką pogardą mówili o tradycyjnych niemieckich elitach na tym terenie. I przedstawiciele tych tradycyjnych elit, którzy podkreślali przywiązanie do wartości nienaruszalnych, podkreślali swoją religijność, to było środowisko, które rewolucyjni nacjonaliści, narodowi socjaliści, odsunęli od władzy. My nie znajdujemy ziemian niemieckich wśród burmistrzów, wójtów, wśród szefów jednostek SS policyjnych. Oni są tolerowani jako przedstawiciele tej samej grupy narodowej, zresztą jako ludzie, którzy podkreślali swoją narodowość niemiecką, ale ich się nie dopuszcza do władzy. Ma nastąpić narodowa socjalistyczna rewolucja i w ramach tej rewolucji z tego terenu mają zniknąć ci, których nie udało się zmienić w Niemców przez sto kilkadziesiąt lat. Rewolucjoniści nazistowscy twierdzili po prostu, nam się to uda, co wam się nie udało, bo byliście zbyt delikatni. Oni lubili używać takiego określenia, mięccy. Byliście mięccy, a my będziemy twardzi. Przygotowujemy kadry zdolne, przygotowane do przeprowadzenia zmian, które dadzą narodowi niemieckiemu przestrzeń życiową właśnie na tysiąc lat. Pierwsze tysiąc lat.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że mówimy o okolicznościach i też przyczynach zbrodni w Piaśnicy w 1939 roku. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Dziś rozmawiamy o zbrodni w Piaśnicy. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Dzień dobry, panie profesorze.
Jeszcze raz dzień dobry.
Chcę spytać o rolę Alberta Forstera, czyli gauleitera w Gdańsku, a potem gauleitera tego nowego okręgu, który został utworzony z terenów Pomorza Gdańskiego i właśnie Gdańska. Osoby, która odegrała w tych wydarzeniach, myślę, że ważną, a nawet bym powiedział kluczową rolę.
Niewątpliwie tak. Forster był szefem struktur nazistowskich w Wolnym Mieście Gdańsku od jesieni 1930 roku. W końcu sierpnia 1939 roku decyzją quasi parlamentu gdańskiego rozszerzono jego uprawnienia, czyniąc go niejako głową Wolnego Miasta Gdańska. Natomiast po 1 września, będąc szefem partii, równocześnie szefem administracji, był również formalnie zwierzchnikiem służb policyjnych. to dopowiedzenie czy określenie formalnie jest to kluczowe, bo jednak ludzie z SS, z Policji Bezpieczeństwa czy Służby Bezpieczeństwa przede wszystkim czuli się podlegli Heinrichowi Himmlerowi i jego przedstawicielowi na tym terenie, Richardowi Hildebrandtowi. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że w momencie, gdy zniesiono kompetencje władz wojskowych na terenie Pomorza Gdańskiego, co nastąpiło 26 października 1939 roku, pełna już odpowiedzialność za zbrodnie, za prześladowania, które uderzyły w ludność polską, w części też w nielicznych pomorskich Żydów, spoczywała właśnie na tym dygnitarzu partyjnym i szefie struktur administracji cywilnej. Odpowiedzialność, współodpowiedzialność i oczywiście na tych, którzy wykonywali działania.
Czy można powiedzieć, że ci dygnitarze NSDAP w tym momencie zyskują pewnego rodzaju autonomię co do kształtu owej władzy na szczególnie tych okupowanych terenach polskich, bo przypomnijmy, że to, co dzieje się w Wartegau, czy to, co dzieje się właśnie na Pomorzu Gdańskim, to jednak jest często różny styl, różna dynamika, różne podejście do wielu spraw. Także inaczej dzieje się na Śląsku, czyli na tych obszarach, które wszystkie w myśl tego podstawowego niemieckiego planu mają ulec zniemczeniu, tym razem już skutecznemu w odróżnieniu od tego, co działo się w czasach zaborów.
Ma pan pełną rację. Cel strategiczny jest jeden, natomiast sposoby realizowania tego celu są różne i zależne od punktu widzenia poszczególnych namiestników okręgów Rzeszy. Wspomniał pan o kraju Warty, tu mówimy o okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, ale tu niejako w takim fragmencie tworzonym przez granice obu tych okręgów mamy przecież jeszcze okręg Pomorze, Pomern. I gdy porównamy Greisera i Forstera oraz Szwedę Coburg, namiestnika prowincji Pomern, Pomorze, to każdy z nich realizował inaczej, w pewnym sensie też z pewnym innym harmonogramem działania, które prowadziły do osiągnięcia celów strategicznych. Z tematem naszego dzisiejszego spotkania wiąże się niewątpliwie to, że Szwedę Coburg w porozumieniu z Berlinem już we wrześniu 1939 roku przygotowywał się do usunięcia właśnie chorych z zakładów opieki na terenie tak zwanego przedniego i tylnego Pomorza, czyli z Pomorza na zachód i na wschód od Odry. I zanim nastąpiły pierwsze transporty do Piaśnicy 14 listopada, gdy mowa o chorych, to przygotowania do tego trwały przez wrzesień, trwały przez październik, trwały przez kilka tygodni. I za tym stał Szwedę Coburg.
Gdy patrzymy na te zbrodnie, to pojawia się ten wątek właśnie tej pierwszej, z punktu widzenia, moim zdaniem, III Rzeszy ważnej zbrodni, czyli zbrodni na własnych obywatelach, czyli zbrodni na osobach chorych psychicznie i niepełnosprawnych z tych obozów opieki. Czy to jest ta zbrodnia, która, jakby to powiedzieć, jest najdłużej odkładana, bo ona jakby gdzieś w umysłach nazistów rodzi się już w momencie, kiedy podejmują oni różnego rodzaju decyzje administracyjne jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i wybuch wojny stwarza nowy pretekst. Można tego dokonać na terenach, które nie są niemieckie w sensie tego dotychczasowego podziału geograficznego, gdzie można sobie pozwolić na znacznie więcej.
Żadna zbrodnia nie została dokonana w takim wymiarze, jak te, które następują po 1 września 1939 roku. Czy to te uderzające w Polaków i innych obywateli polskich czy w chorych. Czy ona została odroczona? No przyjmuje się, że Hitler wydał zgodę na eksterminację, na rozpoczęcie eksterminacji chorych podczas pobytu w Sopocie, poprzedzającego tą osławioną z naszego punktu widzenia defiladę ulicami miasta 19 września. I to wszystko rusza pełną parą, już z przyzwoleniem wodza, po 19 września 1939 roku. Starali się przygotować społeczeństwo do tego poprzez pokazywanie, ile kosztuje utrzymanie ludzi niezdolnych do pracy, nieuleczalnie chorych, zestawiając, że dzień utrzymania w ośrodku, w zakładzie leczniczym chorego nieuleczalnie to tyle, co utrzymanie czteroosobowej rodziny. Więc to psychologiczne niejako przygotowywanie Niemców trwało już od dawna. Ale proszę też zwrócić uwagę na to, że nie do końca byli przekonani naziści, że te trwające od kilku lat działania zapewnią im spokój i akceptację ze strony współobywateli. Bo Szwedek Coburg podjął decyzję o wywiezieniu chorych ze swojego terenu na jaki teren? Teren, który wprawdzie został wcielony do Rzeszy, ale który był w większości zamieszkany przez ludność polską, a nie taką, która mówi o sobie, jesteśmy Niemcami. Oni nie zdecydowali się rozstrzeliwać chorych na terenie tak zwanej Starej Rzeszy. Rzeszy sprzed 1 września 1939 roku. Co więcej, gdy mówimy o innych miejscach eksterminacji chorych na terenie Rzeszy, ją przeprowadzono w sposób tajny, w odrębnych, zamkniętych ośrodkach, starając się zachować jak największą dyskrecję i okłamując rodziny, podając fałszywe powody śmierci chorych. A przecież w ciągu kilku lat wymordowano 70 tysięcy niemieckich obywateli.
Tutaj przypomnę, że kilka lat temu powstał taki film dokumentalny opisujący właśnie historię zagłady niemieckich chorych psychicznie. Tam zresztą ważnym elementem jest taki kuzyn papieża Benedykta, który także był ofiarą tej zbrodni i ta opowieść o rodzinie Ratzingerów, którzy otrzymali takie zawiadomienie, że zmarł on z przyczyn naturalnych w takim ośrodku, jest jednym z wątków tej opowieści. To wróćmy w takim razie do Polaków i do tej zbrodni, o której zaczęliśmy mówić, czyli o Piaśnicy. Czy skala tej zbrodni od razu była zaplanowana? Czy to było tak, że rozpoczęto eksterminację tych polskich elit i jakby kolejne grupy, które były już internowane lub zatrzymane, były dołączane do listy osób, które zostaną zabite?
Wstępna lista przygotowana przed 1 września była sukcesywnie uzupełniana. Nie wszyscy ludzie wytypowani do zatrzymania i eksterminowania, względnie izolowania, zostali zatrzymani, ale tropiono ich wytrwale, między innymi na terenie generalnego gubernatorstwa. Niektórych zatrzymano w 1940 roku, niektórych później, więc na pewno nie jest tak, że lista potencjalnych ofiar raz przyjęta przed 1 września pozostała niezmieniona. Ją uzupełniono. Wspominał pan na początku o tym elemencie odwetu, rewanżu niejako indywidualnego. Tak, niewątpliwie tak. Złości lokalne, różne interesy prywatne były przy tej okazji zatwierdzone. I jeżeli można było przejąć warsztat pracy polskiego czy żydowskiego sąsiada, polskiego sąsiada, który na przykład nie był aktywny politycznie i społecznie przed 1 września, ale jego majątek jego rodziny stanowił łakomy kąsek, to też taki aktywista nazistowski bez kłopotu dołączał nazwisko tej osoby do listy ofiar przeznaczonych do eksterminacji i nikt tego nie kwestionował. I to przede wszystkim taka swoista dezynwoltura wystąpiła w przypadku aktywności kilkunastu tysięcy członków tak zwanej niemieckiej samoobrony Deutsche Selbstschutz, którzy mają na sumieniu wymordowanie podstawowej części Polaków z Pomorza i Kujaw. I o ile w przypadku funkcjonariuszy służb specjalnych czy żołnierzy jednostek SS można mówić o działaniu na rozkaz i uderzaniu tam, gdzie wskazano, o tyle ten element doraźny, element emocjonalny w znacznym większym stopniu wystąpił właśnie w przypadku aktywności zbrodniczej, aktywności Selbstschutzu. I to przeraziło nawet samych nazistów funkcyjnych, bo to z tego środowiska funkcyjnych nazistów wyszedł wniosek, aby rozwiązać Selbstschutz. I w listopadzie, w drugiej połowie listopada zawnioskowano do Berlina, aby ta formacja została rozwiązana.
Czy obawiano się zanarchizowania, jak rozumiem, tego, co działo się jakby w terenie?
Tak, tak, tak. Bano się, znaczy nie bano się, zauważono, że czy policja, czy żandarmeria, czy szefowie administracji tworzonej nowej niemieckiej nie panują nad tym elementem. I tutaj też trzeba bezwzględnie wymienić nazwisko Ludolfa von Alvensleibena. To był wcześniej adiutant Himmlera, który przez to czuł niejako opiekę i protekcję szefa SS i policji, który wręcz, można powiedzieć, skarżył się wobec swojego przełożonego, że do 26 września, że on nie może w pełni rozwinąć swojej działalności, w pełni dynamicznie działać, ponieważ tu jakieś protesty przychodzą od wojskowych, a to od innych przedstawicieli mniejszości niemieckiej, no, mam na myśli nazistów. Więc on prosi o to, żeby dać mu wolną rękę, że on chce zrobić więcej, szybciej, radykalniej, a nie może, tak?
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś razem z profesorem Grzegorzem Berendtem rozmawiamy o zbrodni w Piaśnicy. Jak można dzisiaj odtworzyć skalę zbrodni w Piaśnicy? Wciąż, jeśli chodzi o dane, to jesteśmy troszeczkę zagubieni. Nie mamy takiego źródła, które pozwala na przykład odtworzyć wszystkie niemieckie dane na ten temat. Są dane dotyczące szczątkowej liczby ofiar z poszczególnych obszarów. Szacuje się, że mogło tam zginąć od 12 do 14 tysięcy osób.
Te nazwiska, które ustalono, zacznijmy od listy polskiej zbrodni piaśnickiej. Te nazwiska znamy dzięki trwającym ponad 50 lat badaniom trzech pań, dzisiaj używa się określenia historyczek, dr Barbary Bojarskiej, Elżbiety Groc z Muzeum Sztutow i dr Moniki Tomkiewicz z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Te trzy kobiety jak gdyby systematycznie działając w okresach, kiedy badano w ramach różnych śledztw i postępowań historycznych tę zbrodnię, ustaliły listę około 900 osób z Pomorza, z Gdyni, z Wejherowa, z dawnego powiatu morskiego, Popuck rozpoczynając, które albo na pewno zginęły w Piaśnicy, bo szczątki tych ludzi ekshumowano w październiku 1946 roku, albo istnieją przesłanki, aby stwierdzić, że właśnie Lasy Piaśnickie stały się miejscem ich zagłady, pogrzebania, później zniszczenia szczątków. Druga lista to jest lista, nazwijmy ją niemiecka, odtworzona na podstawie kartotek chorych z kilku zakładów na terenie prowincji Pomorze. Ten najbliższy to przedwojenny zakład w Lęborku. I to w zasadzie jest korpus nazwisk, które możemy ustalić. Ta lista polska ze znanymi listami chorych z Niemiec tworzy wielkość około 2200 pozycji. Ponadto możemy mówić wyłącznie o szacunkach. Dla mnie osobiście nieznane są okoliczności pojawienia czy źródło liczby 12 tysięcy ofiar, która na pewno pojawiła się przed 25 kwietnia 1945 roku, bo pod tą datą znalazłem dokument, w którym po raz pierwszy wymienia się taką wielkość. Natomiast gdy później próbowano ustalić, jak ona powstała, to pojawiają się odwołania do relacji na przykład dróżnika, obok którego przyjeżdżały samochody wiążące ofiary do Lasów Piaśnickich, bo pamiętajmy, że te ofiary przywożono albo z dworca kolejowego w Wejherowie, albo z więzienia w Wejherowie, albo z tymczasowej siedziby Gestapo w willi Panka, tak zwanej willi Panka na terenie Wejherowa, więc chociażby właśnie te szacunki, przeliczenia, które podał w 1945 roku ów dróżnik, posłużyły dla sformułowania. Było też jakieś zeznanie pani, która miała w 1945 roku przepisywać jakieś listy, tylko że nigdzie tych list nie ma. W związku z tym...
A czy one istniały? Czy mówiąc najkrócej, mamy do czynienia ze zbrodnią, która gdzieś w 1944-1945 roku, a być może nawet jeszcze w 1940, była przez władze niemieckie ukrywana? Bo odnoszę takie wrażenie, że te władze po pierwsze całą operację z różnych przyczyn prowadziły jednak w pewnej dyskrecji, a potem z kolei z całą pewnością w 1944 próbowały ją zatrzeć.
Znaczy, jeżeli mówimy o dokumentacji papierowej, to w części to, co powstało, było niszczone niemal na bieżąco po przeprowadzeniu kolejnego etapu. Ludzi mordowano, a papiery na ten temat były niszczone albo od razu, albo w 1940-1941 roku. I mamy świadectwa polskich więźniów, których wykorzystywano do niszczenia tej dokumentacji. Natomiast w 1944 roku na Pomorzu Gdańskim i Kujawach, dokonano najbardziej makabrycznej sekwencji niszczenia dowodów zbrodni, sekwencji działań polegającej na zatrudnianiu więźniów, przede wszystkim obozu Sztutow, z tego co wiemy, do odkopywania dołów śmierci, wydobywania ciał, palenia ciał i niszczenia kości, które nie uległy spopieleniu w trakcie tych działań. Natomiast wszyscy robotnicy przymusowi, de facto niewolnicy wykorzystani do tego, byli natychmiast po zamknięciu prac w danym miejscu mordowani, tak aby żaden świadek tych makabrycznych działań nie przeżył. I my nie znamy żadnego świadka, żadnego uczestnika tych makabrycznych prac z 1944 roku.
Gdy patrzymy dzisiaj na zbrodnie w Piaśnicy, to mamy do czynienia z jakąś jednolitą operacją, czy też była to historia, która po prostu wiązana jest także z tym miejscem, które stało się miejscem straceń dla kilku co najmniej równolegle prowadzonych operacji przez władze Gestapo i władze NSDAP?
W tym miejscu, podobnie jak w przypadku najbliższego terytorialnie innego miejsca masowej zbrodni, czyli zbrodni szpęgawskiej, bo można użyć takiego określenia, tak jak zbrodnia katyńska czy inna, to tu można mówić o zbrodni piaśnickiej i szpęgawskiej. No mamy do czynienia z równolegle z realizacją dwóch podstawowych zadań. Po pierwsze, a może inaczej, gdybyśmy chronologicznie rzecz ujmowali, to rozpoczęto od eliminacji przedstawicieli polskiej elity społecznej. Bo w tym sensie zbrodnia szpęgawska rozpoczęta została wcześniej niż zbrodnia piaśnicka. I tu oba te miejsca wykorzystano do eksterminacji polskiej elity. i nieco później te same miejsca już rozpoznane jako nadające się do dokonania ludobójstwa, zbrodni masowej, właśnie wprzęgnięto w ten program eksterminacji ludzi niezasługujących na życie, jakich określano w propagandzie, w słownictwie nazistowskim. I to proszę pamiętać, że w obu wypadkach mamy do czynienia z likwidacją obywateli Rzeszy, bo na przykład do Szpęgawska przywieziono chorych z zakładu w Prabutach. Można też tutaj dopowiedzieć to, co wcześniej nie było jak gdyby eksponowane w polskiej literaturze, a Volker Ries, badacz niemiecki, to wyeksponował i to jest bardzo interesujące, że w przypadku mordowania chorych najpierw chodziło o zwolnienie miejsca dla Niemców etnicznych z krajów nadbałtyckich, których zaczęto od połowy października sprowadzać, ale bardzo szybko ten plan zarzucono i podstawowym powodem eksterminacji było przejęcie tych ośrodków przez SS, aby na ich terenie urządzić ośrodki szkoleniowe, zakwaterowania, koszary tworzonych bardzo forsownie w formacji Waffen SS, ale to są dwie podstawowe przyczyny. Eksterminacja elit, aby zniemczyć te tereny, i druga kwestia, pozbycie się w ramach programu eutanazyjnego osób, którym odmówiono prawa do życia z powodów zdrowotnych.
Mówiliśmy o tej liście, których nazwiska znamy. Wiemy też mniej więcej wobec jakich grup ze strony ludności, czy też obywateli dawnego Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska te represje były stosowane. To jest oczywiście ta grupa przywódcza, to tutaj dotyczy to jakby Polaków, ale nie tylko Polacy padli ofiarą tych represji.
Nie tylko Polacy, z powodów rasowych w obu miejscach i w innych, i w wielu innych miejscach na Pomorzu zamordowano również nielicznych przedstawicieli społeczności żydowskiej. Większość wypędzono do generalnego gubernatorstwa albo wywięziono do generalnego gubernatorstwa. Niemniej, jak Pomorze długie i szerokie, włącznie z Lasami Piaśnieckimi, tam również mordowano ludzi z powodów rasowych. Jest taka relacja, która mówi, że jedna z najbardziej znanych ofiar zbrodni piaśnickiej, siostra Alicja Kotowska, niejako prowadzona, transportowana na miejsce zbrodni, opiekowała się grupką dzieci żydowskich, które znalazły się w więzieniu w Wejherowie.
Gdy patrzymy na te zbrodnie, to też musimy powiedzieć parę słów o sprawcach, czyli kim byli tak naprawdę ci, którzy dokonali tej zbrodni, jakie były późniejsze ich losy i czy zostali za to ukarani.
O pierwszej grupie sprawców już powiedzieliśmy, tak, tej najliczniejszej, a więc członkach pomorsko-kujawskiego z Elbschutzu, pomorsko-kujawskiej samoobrony niemieckiej. To zresztą pojęcie, można powiedzieć, było całkowitym nadużyciem, biorąc pod uwagę, czym
to
de facto się zajmowali.
Kto atakował, a kto bronił.
Tak. Kto atakował, kto bronił i co było przedmiotem ich działalności. Natomiast jeżeli mówimy o funkcjonariuszach i członkach formacji nazistowskich, to oni przybyli bądź z Rzeszy w ramach grupy operacyjnej numer 4, która operowała w północnej części Pomorza Gdańskiego, bądź też były to formacje sformowane przed 1 września na terenie Wolnego Miasta Gdańska. W przypadku Piaśnicy taką formacją, taką bazą rekrutacyjną był przeciwko przede wszystkim batalion Kurta Eichmanna, batalion konwojowo-szturmowy, i to ci ludzie wspólnie z gestapowcami z placówki w Wejherowie w Gdyni plus żandarmami niemieckimi mordowali tak polskich, jak i niemieckich skazańców, chociaż to, że słowo, no, skazanych, jeżeli ujmiemy to w cudzysłów, polskie i niemieckie i inne ofiary tejże zbrodni. Czy spotkała ich kara? Można powiedzieć, że tych głównych regionalnych sprawców spotkała kara, ponieważ tak Albert Forster, politycznie odpowiedzialny za tę zbrodnię na miejscu, jak i Richard Hildebrand stanęli w latach 40. i na początku lat 50. przed sądami w Polsce i obaj dostali karę śmierci. Te kary zostały wykonane w latach 50. Ale już pan Szwedek Coburg żył sobie dobrze w Niemczech. Umarł na początku lat 60. W przypadku zbrodniarza Kurta Eichmanna, mimo zgromadzenia dowodów, mimo przyznania się przez niego do tego, że dowodził zabiciem 1400 chorych i to obywateli Rzeszy, dostał raptem 4 lata więzienia. Ludolf Alvensleben zdołał uciec do Ameryki Południowej, a na zapytania niemieckich prokuratorów o zbrodnie z Pomorza Gdańskiego przysłał im odpowiedź w postaci wierszowanki, która w tłumaczeniu powiedzmy brzmiała tak: nic nie pamiętam, a papiery się spaliły. Większość sprawców uszła bez kary.
Czy ci ludzie, mówiąc najkrócej, też w tych swoich jakichś późniejszych losach próbowali zatrzeć ten fakt? Czy pewnym paradoksem jest to, że jak sam pan to już wspomniał, pewnym paradoksem jest to, że nawet zabicie obywateli III Rzeszy nie stało się z punktu widzenia prawnego wystarczającym argumentem na rzecz na przykład ścigania tej grupy. Ta zresztą zbrodnia dotycząca niemieckich chorych zakładów psychiatrycznych do dziś rzuca się cieniem też na niemiecki wymiar sprawiedliwości, bo nigdy nie została potraktowana, chyba jak rozumiem, z rangą, na którą zasługiwała.
No, proszę pamiętać o tym, że ci ludzie mieli pełną świadomość tego, co zrobili i co prawo, czy to niemieckie, czy inne, międzynarodowe, i w krajach, w których przebywali, znaleźli schronienie, mówiło na temat morderców, zbrodniarzy, a tym bardziej zbrodniarzy masowych i sprawców masowych zbrodni wojennych. Więc ci ludzie milczeli i jeżeli zostali gdzieś zidentyfikowani, powołani, zastosowali wszelkie możliwe techniki, aby albo zaprzeczyć swojemu udziałowi w zbrodniach, albo pomniejszyć swój udział. No tutaj korzystali z pomocy prawnej, a więc znaleźli się w zupełnie innej sytuacji niż ich ofiary, dlatego że oni mogli odwołać się do prawników, którzy interpretowali, do adwokatów, którzy interpretowali prawo i przepisy i tak im doradzali, aby właśnie ten efekt zminimalizowania winy albo w ogóle odsunięcia winy od siebie osiągnąć. Stąd tak niewielka liczba skazanych, mimo że absolutnie tysiące zbrodniarzy wcale nie uciekły do Ameryki Południowej, tylko spokojnie funkcjonowały na terenie zresztą obu państw niemieckich po roku 1949.
Gdy patrzymy na te historie, to też warto, żebyśmy porozmawiali o tym, co z pamięcią o ofiarach i o tej zbrodni działo się w latach powojennych. Odnoszę takie wrażenie, że i Stutthof, i zbrodnie w obozie, i Piaśnica zaraz po wojnie zostały bardzo nagłośnione. I to były te zbrodnie, o których wiele mówiono w latach zaraz po 1945 roku.
Rok 45, rok 46 to czas, kiedy starano się zrobić to, co możliwe w ówczesnych warunkach, bardzo trudnych, ogólnych warunkach, aby upamiętnić ofiary. Niewątpliwie osiągnięciem środowiska osób aktywnych społecznie na północnych Kaszubach od 1945 roku było to, że wzniesiono pomnik. Co więcej, ten pomnik wzniesiono w okresie stalinowskim i zdołano wówczas umieścić na jego szczycie krzyż, co było po prostu czymś niebywałym, bo jeżeli spojrzymy na pomnik ofiar Lasu Szpęgawskiego, tego się tam już nie udało przeprowadzić. Coś się stało w okresie stalinowskim, co trzeba by tu długo wyjaśniać, gdy o zbrodniach nazistowskich mówiono znacznie mniej, natomiast znacznie więcej mówiono o historii ruchu rewolucyjnego. Włącznie z tym, że zlikwidowano Okręgową Komisję Badania Zbrodni, co było fatalnym zaniedbaniem ówczesnej władzy. I dopiero na początku lat 60. w przypadku Piaśnicy pierwsze publikacje w 56 roku odrębne zaczęto wracać do tej zbrodni. Jak powiedziałem, te trzy panie, które w ciągu minionych kilkudziesięciu lat zajmowały się badaniem, wniosły bardzo wiele w stan naszej wiedzy. A później doszła rodzina Piaśnicka z jej, powiedziałbym, wręcz charyzmatycznym liderem, księdzem Danielem Nowakiem. I ona już w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dba o to, żeby pamięć o ofiarach piaśnickich, o elitach północnego Pomorza Gdańskiego nie zanikła. To staraniem tego środowiska powstało sanktuarium na terenie Lasów Piaśnickich, gdzie odbywają się regularnie msze, uroczystości upamiętniające ofiary. Od grudnia minionego roku taką instytucjonalną, państwową placówką, która może wesprzeć w sposób kapitalny działania środowiska rodziny Piaśnickiej, jest Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Dlatego, że to zawieszenie instytucjonalne, budżetowe stanowi taką ramę, której może się wspierać działalność społeczna. Możemy mieć nadzieję, mam taką nadzieję, że te dwa podmioty, środowisko rodziny Piaśnickiej i Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, stworzą trwały fundament pamięci o ofiarach zbrodni piaśnickiej.
Co w tej zbrodni jest takim przesłaniem dla współczesności?
Bać się szaleńców szerzących nienawiść. Osobiście, gdy dzisiaj czasami słucham niektórych ludzi, dreszcze przechodzą mi po grzbiecie, bo pojawia się taka obawa, że komuś takiemu nagle może przyjść do głowy przejść od słów do czynów, tak jak zrobili to naziści na terenie Niemiec, a w pełnym wymiarze na terenie Polski i później gdzie indziej po 1 września.
Przypominam, że moim gościem dzisiaj był profesor Grzegorz Berendt. Rozmawialiśmy o zbrodni Piaśnicy, ale rozmawialiśmy też w ogóle o historii tych miesięcy jesieni 1939 roku na Pomorzu i na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.